Rozdział 32. Jaskinia Lwów. Dziedzińcem świętego Bernarda zowie się ta część więzienia de la Force, w której zamykają niebezpiecznych i najsłynniejszych przestępców. Więźniowie nazwali ją w swoim obrazowym języku jaskinią lwów. Zapewne dlatego, że ci, którzy tu przebywają, gryzą często kraty, a czasami nawet dozorców. To więzienie w więzieniu. Mury mają tutaj podwójną grubość. Klucznik bada tu co dzień starannie masywne kraty, dozorcy specjalnie dobrani o posturze herkulesowej, spojrzeniu zimnym i przenikliwym, utrzymują ten lud w ryzach postrachu energią i sprytem. Nad podwórzem góruje niebotyczny mur. Słońce prześlizguje się nad nim, rzucając z ukosa promienie, jeśli zdecyduje się zajrzeć do tej otchłani upadku moralnego i brzydoty fizycznej. Snują się tu też od świtu ludzie zatroskani, błędni, bladzi jak widma, ludzie garbiący się już jakby na widok topora, który sprawiedliwość ostrzy dla nich. Stoją oparci o mur albo siedzą pod nim w kucki. Mur bowiem wchłania najwięcej ciepła słonecznego, zatrzymując je najdłużej. Niekiedy gważą po dwóch, ale najczęściej samotni nie odrywają wzroku od furty. Furta otwiera się niby gęba, by zawołać jednego z nich albo wyżygać nowego aresztanta. Żużel wyrzucony w tę otchłań z pieca społeczności. Dziedziniec świętego Bernarda ma swoją osobną rozmównicę. To sala podłużna, przedzielona dwiema kratami odległymi od siebie o trzy stopy. Niepodobna więc uścisnąć ręki więźniowi albo podać mu coś. Rozmównica to wilgotna, mroczna i budząca grozę, zwłaszcza jeśli pomyśleć, ile okropnych zwierzeń prześliznęło się przez te zardzewiałe kraty. A jednak to miejsce ohydne jest rajem dla ludzi, których dni już policzono. Krzepią się tu bowiem w zetknięciu z jakże utęsknioną społecznością. Kto dostanie się do jaskini lwów, ten najczęściej odjeżdża na rogatkę świętego Jakuba na galery lub do innego więzienia. Po opisanym podwórku, ociekającym wilgocią i chłodnym, przechadzał się z rękami w kieszeniach jakiś młodzieniec. Inni więźniowie obserwowali go z wielką ciekawością. Mógłby dzięki wykwintnemu krojowi ubrania uchodzić za eleganta, gdyby ubranie to nie było w strzępach, ale też i nie było ono znoszone. Sukno cienkie i jedwabiste nabrało połysku, gdyż więzień starannie zczyścił je ręką, pragnąc, by strój jego wyglądał jak nowy. Zapiął starannie batystową koszulę, niegdyś białą, a lakierowane buty wyczyścił różkiem chusteczki, zdobnej w monogram i hrabiowską koronę. Kilku pensjonariuszy przyglądało się tej toalecie z nietajoną życzliwością. Widzicie, jak się ten książę muska? Ozwał się jakiś przestępca. Ładny chłopak, rzekł drugi, a gdyby miał tylko grzebień i pomadę, zaćmiłby panów policjantów. Ubranie jego musiało być nowe, a buty błyszczą się ładnie. To pochlebne dla nas, że mamy takich eleganckich kolegów, a żandarmi to bandyci i chamy i zazdrośnicy. Podrzeć takie piękne ubranie. O, to chyba gagatek, jak się patrzy, wszystko robił i na wielką skalę i przybył stamtąd taki młody, wspaniały chłopak. A młodzieniec, będący przedmiotem tego ohydnego podziwu, upajał się pochwałami albo raczej ich dźwiękiem, gdyż nie słyszał słów. Skończywszy toaletę, podszedł do okienka kantyny, przy którym stał dozorca. — Mój panie — ozwał się — pożycz no mi 20 franków, a zwrócę niedługo. Ze mną nic nie ryzykujesz. Pomyśl, że moi krewni mają więcej milionów niż pan groszy. Proszę więc o 20 franków, bo chciałbym wynająć tu separatkę i kupić sobie szlafrok. Paskudnie się czuję we fraku i trzewikach. I to w jakim fraku, mój panie, ja, książę Cavalcanti? Strażnik odwrócił się tyłem i wzruszył ramionami. Nie roześmiał się nawet z tej gadaniny, która każdego wprawiłaby w dobry humor. Nasłuchał się bowiem podobnych słów co niemiara. — Słuchaj no — ozwał się Andrea — jeśli okażesz się człowiekiem bez serca, postaram się, żeby cię stąd wypędzono. Strażnik obrócił się wtedy i ryknął śmiechem. A więźniowie podeszli i stanęli, tworząc koło. — Mówię ci, człowieku — ciągnął Andrea, że za te nędzne grosze chce sobie sprawić szlafrok i wynająć oddzielną celę. Spodziewam się lada dzień wizyty pewnego znakomitego pana. — ma rację — rzekli więźniowie. — Widać przecież, że to ktoś z lepszych sfer. — No to pożyczcie mu 20 franków — powiedział dozorca, opierając się potężnym ramieniem o furtę. — To wasz obowiązek wspomóc kolegę. — Nie jestem kolegą tych ludzi — żachnął się młodzieniec. — Nie obrażaj mnie, pan. Nie masz prawa. Przestępcy spojrzeli po sobie, pomrukując głucho, i burza, którą wywołały nie tyle słowa Andrei, ile wyzywające odezwanie strażnika, zaczęła zbierać się nad głową arystokratycznego więźnia. Dozorca, wiedząc, że i tak uspokoi fale, jeśli rozszaleją się zbytnio, postanowił zarówno spłatać figla natrętnemu młodzieńcowi, jak i urozmaicić sobie ów długi dzień dyżuru. A przestępcy otaczali André coraz ciaśniejszym kręgiem i jedni wołali – papuć, papuć! Okrutna ta operacja polegała na zadawaniu razów nie papuciem, ale podkutym butem, a robi się ją więźniowi, który stracił względy kolegów. Inni proponowali węgorza. Chustkę do nosa napełnia się piaskiem, kamykami, a także miedziakami, jeśli więźniowie mają je przypadkiem, i zwija w kiełbasę. Tak przyrządzoną pytą wali się delikwenta, gdzie popadnie. Wygarbujemy skórę temu elegantowi, temu porządnemu człowiekowi. Lecz Andrea zwrócił się ku nim, mrugnął okiem, wypchnął policzek językiem i klasnął nim o podniebienie w specjalny sposób, za pomocą którego porozumiewają się bandyci, gdy rozmawiać im nie wolno. Był to znak masoński, którego nauczył go Kaderus. Poznali jednego ze swoich. Chustki do nosa opadły. Podkuty but wrócił na nogę głównego kata. Kilka głosów ozwało się, że ten pan miał rację, że ten pan może być na swój sposób uczciwy i że więźniowie chcieli tylko pokazać swój honor. Wrzenie ustało. Strażnik tak się zdumiał, że natychmiast jął rewidować André, sądząc, iż więźniowie nie ulegli tylko jego osobistemu urokowi. Andrea protestował, ale spokojnie. Nagle w okienku zabrzmiał głos inspektora. — Benedetto! — dozorca wypuścił ofiarę. — Wołają mnie — rzekł Andrea. — Do rozmównicy! — ozwał się ten sam głos. — No i widzi pan? Ktoś mi złożył wizytę. Przekonałeś się, że nie należy traktować księcia Cavalcanti jak byle kogo. I Andrea, prześlizgnąwszy się przez podwórze niby czarny cień, zniknął w uchylonej furcie. Ku zdumieniu kolegów i samego strażnika. Ale zdumiało to też i samego André. Szczwany młodzieniec bowiem nie napisał z więzienia do nikogo i zamiast korzystać, jak to czynią ludzie pospolici, z przywileju korespondencji, zachowywał milczenie godne stoika.